On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym pierwszym spotkaniu w nowym 2018 roku. I dziś łączymy nasze spotkania. Druga część o zdobyciu Jerozolimy, druga część o krucjacie, o którą Państwu obiecałem jeszcze w zeszłym roku. Dlatego przechodzimy od razu do sedna i znajdujemy się w środku wydarzeń. Jesteśmy w środku pierwszej krucjaty. Jak Państwo może pamiętacie, pierwszą naszą opowieść skończyliśmy na zdobyciu Antiochii. Wielki, można powiedzieć, cud militarny, który tam zaistniał. To, że wojska krzyżowe najpierw zdobyły Antiochię, a potem pokonały odsiecz, która przyszła, aby tą Antiochię znów odbić z ich rąk. To zwycięstwo jest niewytłumaczalne w sposób taktyczny, jest niewytłumaczalne w sposób taki bitewny. No tutaj hart ducha i no nie wiem, jakieś błogosławieństwo Boże sprawiło, że garstka krzyżowców zupełnie bez koni, pieszo, no pokonała całą armię sułtana Rumu. Po tej wygranej bitwie sytuacja krzyżowców była dość dramatyczna. Mimo wielkiego zwycięstwa panuje głód wśród krzyżowców. Zaczynają się jakieś choroby. Tam wiemy, mamy informację, wybuchła jakaś epidemia. Sytuacja nie jest kolorowa, a do tego jeszcze wszystkiego zaczynają się kłótnie wśród krzyżowców. W ramach tej choroby, tej epidemii, która wybuchła, umiera, jak już mówiłem w zeszłym roku, no dobra dusza tej wyprawy, czyli biskup Ademar. I zaczynają się konflikty między żołnierzami, zaczynają się konflikty między dowódcami tak naprawdę tej wyprawy. Głównym tutaj powodem było to, że Bajmont postanowił zostać w Antiochii i stworzyć własne księstwo. On już postanowił nie jechać dalej, mu to wystarczało, osiągnął swój cel, zdobył jakieś ziemie, które w tej chwili chciał utrzymywać. No, część krzyżowców była bardzo tym zgorszona. Jednakże brakowało żywności i w ogóle całego zaopatrzenia, dlatego też te konflikty wewnętrzne odchodziły na drugi tor. Trzeba było zdobyć jedzenie, trzeba było w jakiś sposób sobie poradzić. Żołnierze pozostałych dowódców wyszli z Antiochii i postanowili iść dalej, ale zanim kierunkiem stała się, można powiedzieć, Jerozolima, po drodze postanowili oblegać miasto Ma'arat i tam, na tym mieście, jakby powiedzieć, się wyżywić, zdobyć potrzebną improwizację. Cała ta bitwa o Ma'arat i jej oblężenie tego miasta to taka najbardziej ciemna strona krucjaty. Bardzo kontrowersyjna sytuacja, ale postanowiłem mówić tutaj szczerze z Państwem, ponieważ ja uważam, że historia jest historią, że nie wolno o czymś nie mówić, bo nam to nie pasuje do teorii, albo o czymś mówić zbyt dużo. Trzeba przedstawiać wszystko tak, jak było. I właśnie jak było. Otóż miasto zostaje zdobyte. Część miasta się poddaje, tam są znów problemy, komu oni się poddają. Tak jak Państwu mówiłem ostatnio, problemem tej wyprawy było to, że dowódcy byli sobie statusem równi, dlatego oni nie pozwalali sobie na to, żeby inny dowodził nimi. I no, część tego miasta postanawia poddać się jednemu z tych dowódców, tutaj Rajmundowi. Inni żołnierze innych dowódców zaczynają to miasto zdobywać, no można powiedzieć, gwałtem, nie wiedząc najprawdopodobniej o tych układach, no dopuszczają się do ataku, przez to do zbrodni, bo atakują ludzi, którzy wcześniej powiedzieli, że się poddadzą. Niestety miasto nie jest zbyt dobrze zaopatrzone. Tam nie ma aż tyle żywności, żeby to starczyło dla krzyżowców. I dowódcy, poza miastem będąc, zaczynają się kłócić, co robić. Wracać, tak, prosić o pomoc cesarza, czy akceptować tą sytuację, która w Antiochii się zdarzyła, czyli to, że Bajmont ogłosił się księciem tych ziem, bo przecież wcześniej obiecywali cesarzowi bizantyjskiemu, że wszystkie ziemie, które zdobędą, będą mu oddane, a tutaj tworzy się jakiś nowy byt polityczny i oni się tak kłócą, jak kłócą się ludzie u władzy. Natomiast w tym mieście dochodzi do sytuacji bardzo, można powiedzieć, tajemniczej. Oto mamy przesłanki o tym, że żołnierze w akcie desperacji i głodu strasznego dopuszczają się kanibalizmu. Mamy takie trzy przesłanki o tym, trzy różne źródła, które o tym mówią. I dwa to są źródła chrześcijańskie, jedno to jest źródło arabskie, które o tym mówi. I to jest no, rzecz straszna. Oczywiście jest tam troszeczkę koloryzowania, bo stwierdzenie, że żywe dzieci, wbijanie na pali, pieczenie ich jak szaszłyki, to oczywiście możemy sobie wrzucić między bajki. Chociaż taką hiperbolę no, jeden z kronikarzy przedstawia. Natomiast no, inne te źródła, te dwa pozostałe źródła mówią o tym, że po prostu krzyżowcy brali trupy swoich przeciwników, smażyli część pośladków czy też innych części ciała i jedli to mięso. I teraz pytanie jest takie, czy to była prawda, czy to nie była prawda. Ja nie osądzam i do końca nie wiem, nie jestem mediawistą, jednakże zdaję sobie z tego sprawę, że przez wieki uznawano tą historię za 100% prawdziwą. W końcu mamy na to aż trzy źródła, które o tym mówią, takie źródła bardzo współczesne tamtym czasom i o tym wiedzą wszyscy. To nie jest jakaś rzecz, która została zatajona przez krzyżowców. Jednakże z drugiej strony nie mamy jakichś takich aktów zewnętrznych tych dowódców oraz żołnierzy, którzy tam byli, którzy by mieli za to odpokutować. Może dlatego, że zdobyli Jerozolimę i uznali, że wszystkie ich winy są darowane. Ale trzeba by na pewno. Otóż ta informacja, proszę Państwa, rozpierzcha się po Bliskim Wschodzie, jakby tam był internet. SMS-y, komórki, tak na dzisiejsze przykłady, no, idzie łańcuszek. Nagle wszyscy, po prostu wszyscy dowiadują się o tym, że krzyżowcy to są zwierzęta, którzy jedzą trupy poległych. Może tak było. Ale dziś jest grupa historyków, również w polskiej myśli historycznej, którzy temu zaprzeczają. Lekko z nim polemizują. Możliwe, że doszło tam do takich przypadków, może nie masowych. Takie sytuacje się zdarzają na wojnach do dzisiaj i to musimy żyć w rzeczywistości i mieć tego świadomość. Natomiast to było na rękę krzyżowcom. Otóż ta informacja sprawiła, że wszyscy przerazili się, co to idą za ludzie. Wojna psychologiczna, jakiś taki, nazwijmy to językiem współczesnym, fake news, który sprawił, że serca tych mieszkańców Bliskiego Wschodu zamarły. Zaraz Państwu powiem, jak to było wykorzystane dalej. Dochodzi do tych aktów. Wojsko oprócz tego, że sobie używa w zdobytym nowym mieście, buntuje się przeciwko swoim dowódcom. Ale nie buntuje się na zasadzie my wracamy do Europy. To jest zupełnie inny bunt. To jest bunt pod tytułem dość siedzenia w miejscu. Naszym celem jest Jerozolima. Dlaczego my tu kolejny miesiąc siedzimy? Tak, jesteśmy głodni, tak, była choroba, jesteśmy wykończeni, ale celem naszym jest Jeruzalem, a nie dyskusja na temat tego, kto ma rządzić. I ci żołnierze stają przed swoimi dowódcami i stawiają takie ultimatum. I ci dowódcy mówią, okej, idziemy na Jerozolimę. Poza Bejmondem i jego ludźmi wszyscy opuszczają te tereny i udają się w drogę do Jerozolimy. I tu siła tej informacji sprawia, że po kolei każde miasto otwiera przed nimi drzwi, daje im żywność, płaci jakiś haracz, żeby miasto nie było łupione. I ta odległość między Antiochią a Jerozolimą to jest najbezpieczniejszy okres krucjaty. Tam w zasadzie nie ma żadnych wojen, żadnych podbojów, żadnych bitew, żadnych potyczek, nic. Oni sobie to po prostu przechodzą. Pytanie w takim bądź razie, czy ta informacja była wygenerowana celowo, aby taki strach zasiać, czy też te tragiczne sytuacje zostały bardzo dobrze wykorzystane przez dowódców. Jak było, tak jak mówię, nie wiem. Wiem tylko, że wśród historyków do dziś jest spór o to, czy doszło do tych aktów kanibalizmu i one były tak olbrzymie, jak to niektóre źródła podają, czy też doszło do nich w jakimś małym stopniu, ale zostały wyolbrzymione po to, by osiągnąć cel, którym było przerażenie przeciwnika. Na plus służy krzyżowcom także sytuacja polityczna wokół Jerozolimy. Gdy krzyżowcy zaczęli tą swoją podróż, nazwijmy to, weszli na ziemię dzisiejszej Turcji, rozpoczęła się na tych terenach wojna między Turkami a Egipcjanami. Szyici i Sunici, proszę Państwa, oni się do dzisiaj nienawidzą. Do dzisiaj. Z naszego punktu widzenia nie do końca rozumiemy, o co tam chodzi. Tam trwa też konflikt. I akurat gdy mniej więcej w połowie Turcji znajdowali się nasi rycerze, Egipcjanie podbili Jerozolimę. Jerozolima przestała być w rękach tureckich. Dlatego też, gdy główne wojska krzyżowców idą w stronę Jerozolimy, Turcy Seldżucy przestają ich atakować. Te miasta się oczywiście poddają, ale zawsze przecież jest ta armia, którą Tutan mógłby na nowo zebrać. Tymczasem tego nie robi. Dlaczego? No bo ci rycerze właśnie odchodzą z jego ziem. Oni właśnie idą do miasta, które zostało już utracone. I krzyżowcy od tej pory będą bili się z Egipcjanami. Z innym zupełnie państwem. proszę Państwa, była duża szansa na to, żeby krzyżowcy mieli jakiś pakt z egipskimi muzułmanami. Bo gdy znajdowali się właśnie tak mniej więcej tam w połowie swojej wyprawy, jeszcze przed zdobyciem Antiochii, przybyli posłowie egipscy, którzy chcieli zaproponować krzyżowcom pewien pokój, pewien układ, pomoc nawet. Problem polega na tym, że oni się nie dogadali zupełnie. Problemy językowe oraz problemy kulturowe sprawili, że jedni nie zrozumieli drugich, bo krzyżowcy tłumaczyli tym posłańcom egipskim, że oni idą do Jerozolimy i to jest ich główny cel, cel religijny, a posłowie egipscy absolutnie nie mieli pojęcia, o czym oni mówią, nie potrafili zrozumieć tego celu i myśleli, że to jest po prostu taka banda, która przybyła, żeby podbić jakieś ziemię, a wiadomo, że jak się podbija ziemię, to raczej te bliżej centrum niż po drugiej stronie zupełnie państwa, żeby je utrzymać. I problemy komunikacyjne tylko sprawiły, że Egipt nie pomagał krzyżowcom. Wcześniej mogło dojść do czegoś takiego. Jakie byłyby tego konsekwencje? Nie wiem, ale były takie próby. Sułtan egipski nawiązywał takie próby dogadania się z krzyżowcami wcześniej. W tej chwili natomiast krzyżowcy mają jeden cel, zdobyć Jerozolimę. Podchodzą, proszę Państwa, coraz bliżej i zdobywają Jaffę. To jest port, można powiedzieć tak, na drodze do Jerozolimy, bo Jerozolima oczywiście nie jest nad morzem. Jeżeli Państwo byli, to Państwo wiecie. I to jest port potrzebny jako taka baza logistyczna, aby móc to zaopatrzenie, które jeszcze przybywa z Bizancjum, odbierać. Po zdobyciu Jafty udają się marszem do Jerozolimy. Tymczasem Jerozolima jest broniona dość mocno i gotuje się do obrony. Egipski dowódca Ad-Dawa, który tam rezyduje, wiedząc, co się działo w Antiochii, bo ta informacja już dotarły, postanawia nie ryzykować i wypędza z Jerozolimy wszystkich chrześcijan. Niezależnie od tego, czy to katolicy, czy to są monofizyci, nieważne, wszyscy chrześcijanie wąt z miasta. W mieście zostają tylko Żydzi i muzułmanie. I to jest drużyna, plus wojsko oczywiście, która ma obronić Jeruzalem. 30 tysięcy ludzi. Krzyżowców jest o wiele mniej. Niecałe 12 tysięcy piechoty oraz 1200-1300 mniej więcej, no maksymalnie 1300 rycerzy jazdy. Oczywiście wyposażonych już w konie, bo te konie po drodze zdobyli z Antiochii, bo tak jak mówiłem, tam już tych koni nie było, bo zostały zjedzone. Liczył się czas. Krzyżowcy zdają sobie sprawę z tego, że chociaż oblegają Jerozolimę, to po pierwsze nie mają wojsk tyle, żeby tą Jerozolimę zamknąć i Ad-Dawa co jakiś czas robi wypady swojej kawalerii, które niszczą i atakują wozy czy też tych ludzi, którzy no, próbowali przewozić jedzenie z Jafty do Jerozolimy albo z Jerycha do Jerozolimy, tak? Bo tam dalej jest Jerycho i w tym kierunku oni próbowali handlować, no, żeby wyżywić tą armię. Ad-Dawa ma takie możliwości. Nie ma... Krzyżowcy nie mają jak zamknąć tego oblężenia tak, żeby się mysz nie wyślizgnęła. Tam się potrafi oddział konny wyślizgnąć i wrócić. Nie ma z tym problemu. Dodatkowo, krzyżowcy wiedzą, że w każdej chwili może przyjść informacja, że wojska egipskie zmierzają, aby pomóc oblężonemu miastu. Więc nie mogą siedzieć bezczynnie. I zaraz praktycznie po przybyciu do Jerozolimy rozpoczynają szturm. Ten pierwszy szturm to jest w ogóle, proszę Państwa, taktycznie objaw idiotyzmu największego, jaki podczas tej krucjaty został wymyślony. Rajmund atakuje od południa miasto, a Gottfried od północy. Oni mieli jedną drabinę. Atakują miasto, wielkie mury, bramy pozamykane. Jedna drabina. I nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że im nie wyszło. Dużo ludzi padło, nie udało im się zdobyć miasta, nie udało im się rozrąbać bram, nie udało im się za pomocą tej drabiny wejść na mury, muszą się wycofać. Zaczynają zastanawiać się, co robić. Powiem o takim religijnym też aspekcie, bo okazuje się, że jeden z ludzi ma wizję biskupa Ademara, który każe 7 razy okrążyć Jerozolimę i oni rzeczywiście robią procesję i 7 razy okrążają Jerozolimę, tak jak w Starym Testamencie, może Państwo pamiętacie, jak Izrael zdobywał miasto, grając na trąbach, po czym te mury upadły. Tutaj też mieli 7 razy przejść. Przeszli 7 razy, no, ale żadne mury nie upadły, ale podczas tej procesji obejrzeli sobie dokładnie te mury, gdzie można zaatakować. Egipcjanie byli troszeczkę skonsternowani, co się tutaj w ogóle dzieje. I po tej religijnej procesji docierają zapasy, które przywieziono z Jafty. I oprócz jedzenia jest tam też drewno. Bo jak Państwo może wiecie, w Jeruzalem jest ten problem, że nie ma drewna. Tak? To są tereny, tam wszystko jest z kamienia, domy są z kamienia, tam nie buduje się praktycznie niczego z drewna, ponieważ drewno to jest towar prawie luksusowy. Tutaj zostaje przysłane drewno i to w ogóle też ciekawa rzecz, gdyż statki, które przypłynęły z tym drewnem, zaraz później zostały przez flotę egipską zamknięte i one już z tej jachty nie wypłynęły. Wpłynęły do portu, nie były w stanie wrócić z powrotem. Tak naprawdę, no, niektórzy mówią, że godzina, dwie godziny i nawet by do tej jachty nie wpłynęły. To było w ostatnim rzucie to zaopatrzenie przybyło. Za pomocą tego drewna krzyżowcy budują dwie wieże, takie oblężnicze. Jedną budują właśnie ci krzyżowcy, którzy atakują Jerozolimę od północy, drugą od południa i znów przystępują do szturmu. Był to 13 lipca 1099 roku. Atak jest bez rezultatu. Nie udało się. Zapada zmrok. I wtedy Gottfried postanawia przeprowadzić po ciemku swoją wieżę w inny punkt murów. Zdążył się przyjrzeć w czasie tej procesji i postanawia całkowitej ciemności, w ciszy przeprowadzić wieżę w inny punkt i tam rano zaatakować. Tymczasem wojska egipskie atakują, robią taki wypad tych na południu i niestety, ale krzyżowcy tracą jedną z tych wieży, zostaje ona podpalona i w ten sposób witają dzień. Wieża płonie. I w momencie, w którym wydaje się, że sytuacja jest już skończona, Gottfried atakuje mury od północy. Walka, proszę Państwa, trwała dobę. Żołnierzom udaje się wejść na mury. Oczywiście w momencie, w którym udają się na mury, co robią? Pędzą do bram. Przejmują kontrolę nad basztami. Otwierają bramy. Wojska Gottfrieda wlewają się do Jerozolimy, atakując i zabijając każdego przeciwnika napotkanego na drodze. Udaje im się tak mocno związać siły egipskie, że mimo braku tej wieży oblężniczej, wojska na południu zdobywają umocnienia i także otwierają bramy i wpadają do miasta. Rozpoczyna się atak na Jerozolimę. Niektórzy twierdzą, że rozpoczyna się rzeź Jerozolimy, gdzie zabito 30 tysięcy osób, a krwi było po kostki. Po pierwsze, krwi jakby było po kostki, to ktoś wyliczył, że to musiałoby być 500 000 osób, żeby tyle krwi wypłynęło, ale to tak zupełnie obok. Oczywiście było to miasto, które się broniło. Według standardów europejskich już to wtedy ponoć była wielkie och, dlaczego oni wszystkich pozabijali. Pozabijali wszystkich, gdy byli pewni, że tam są tylko przeciwnicy, którzy się bronią. Oni spotykali tych wypędzonych chrześcijan, którzy mówili, że wszyscy zostają wypędzeni z Jerozolimy. W Jerozolimie zostaje tylko drużyna, która ma tego miasta bronić. To było kłamstwo. Tam byli też mieszkańcy, cywile, tak, którzy tam mieszkali. Większość z nich zostaje zabita. Krzyżowcy zdobywają Jerozolimę, idą pod grób Chrystusa i tam, klęcząc, dziękują Bogu za tą bitwę. Jerozolima zostaje zdobyta. Był to 15 lipca 1099 roku, 3 lata po tym, jak krzyżowcy wyruszyli z Europy. Dochodzi do zmiany sytuacji politycznej. Otóż Jerozolima jest w rękach europejskich, udaje się uruchomić szlaki zaopatrzeniowe i to miasto musi w jakiś sposób przetrwać. Dowódcy zastanawiają się, co robić. Oczywiście Rajmund postanawia i ogłasza wszem i wobec, że miasto to należy oddać cesarzowi bizantyjskiemu, bo przecież cesarzowi bizantyjskiemu to obiecano. Tymczasem inni dowódcy mówią, sorry, ale ten cesarz bizantyjski obiecał nam pomoc, a tu tak, zaopatrzenie ledwo co przychodzi, wojska pod Antiochią się nie zjawiły, tak jak wspomniałem, nie z przyczyny tego, że cesarz nie chciał przybyć pod Antiochię, tylko został zawrócony przez tych, którzy uciekli. Ale nie przybyły, a do tego my ciągle piszemy do cesarza, słuchaj, jesteśmy już w Antiochii, słuchaj, jesteśmy już w Jerozolimie, przypływaj z wojskami. A cesarz odpowiada, no nie, nie przypłynę. I to rzeczywiście prawda. Cesarz cały czas odpowiadał, że nie, oni mogą tam się bić, wszystko jest okej, on im będzie dostarczał jedzenie, ale on im nie pomoże. Dlatego też żołnierze dochodzą do wniosku, że ci Bizantyjczycy to są jakieś tchórze, i w zasadzie, rzecz biorąc, tacy zdrajcy tego chrześcijaństwa. i powoli ta mentalność, która jest na poziomie żołnierzy, zaczyna przychodzić do dowódców. Oni też są nieufni i mówią Rajmundowi, że się na to nie zgadzają. Dlatego postanawiają wybrać króla i pierwszą osobą, która zostaje przez nich wygrana, był właśnie Rajmund. Rajmund jako ten najstarszy, najbogatszy, który też się wsławił w bitwach tej krucjaty. Rajmund prowadzi jakąś grę, odmawia. Mówi, że nie jest godzien nosić korony Jerozolimy. Krzyżowcy zaczynają zastanawiać się, co robić. Rajmund tutaj gra najprawdopodobniej na zwłokę, chce w jakiś sposób być zależny od cesarza bizantyjskiego, nie chce tworzyć nowego bytu politycznego. Ale pada druga kandydatura, Gottfried, ten, który pierwszy wszedł na mury Jerozolimy, ten, którego wojska otworzyły bramy Jerozolimy. Niech on zostanie królem. I w tym momencie Gottfried robi świetną rzecz, za co go zawsze lubiłem i z tego powodu to jest mój ulubiony krzyżowiec. Gottfried odmawia, ale nie odmawia korony. Odmawia godności królewskiej, ale mówi, że weźmie to brzemię na siebie, rządzenia tym miastem, rządzenia tymi ziemiami, jako obrońca grobu pańskiego. Taki będzie jego tytuł. I wszyscy na to się godzą. Rajmund jest wkurzony, ale się dał wykiwać. Jest tak zły, że bierze swoje wojska i odchodzi z Jerozolimy. Idzie nad Jordan. W ramach pielgrzymki chce zobaczyć miejsce, w którym Chrystus został ochrzczony. Gottfried zostaje z wojskami, ma mniej więcej 2/3 tego, co zostało, no bo 1/3 zabrał Rajmund, i dowiaduje się, że na Jerozolimę idą wojska egipskie. Wojskami dowodzi Al-Afdal. Był to dowódca, który w zasadzie, chociaż nie był sułtanem, rządził sułtanem. Był to człowiek, pierwsza osoba w Egipcie. Człowiek, który rządził rzeczywiście tym państwem, a sułtan był tylko jego marionetką. Człowiek doświadczony bojowo. Zbiera olbrzymią armię, postanawia odbić dopiero co utraconą Jerozolimę. Gottfried zdaje sobie sprawę z tego, że Jerozolima jest fatalnym miejscem do obrony. Pod tym względem jest fatalnym. Proszę Państwa, pamiętajcie Państwa, jak opisywałem Antiochię. Antiochia z jednej strony była w ogóle otoczona górami. Tutaj mamy miasto dookoła otoczone murem. Ten mur jest zniszczony, dopiero co go zdobywali. Bramy są połamane, nie ma jak z czego to odbudować. Na to wszystko potrzeba czasu. Oni nie mają tego czasu. Dlatego Gottfried dochodzi do wniosku, że walczyć na murach oni nie mają zamiaru, ponieważ ich także taką europejską domeną jest atak ciężkiej kawalerii. Tej kawalerii jest bardzo mało, ale cały czas jest. Ponad 1000 jeźdźców. Dlatego też postanawia wydać bitwę w polu. Nie mówiąc nic, oczywiście nie śle tam swojego przedstawiciela, spotkajmy się tu i stoczmy bitwę. Wychodzi z miasta. Wysyła jeszcze do Rajmunda informację, żeby przybył do niego, żeby mu pomógł walczyć jeszcze z Egipcjanami. Rajmund odmawia i postanawia nie pomagać Gottfriedowi. Ale oczywiście nie tak chciał Bóg. Żołnierze Rajmunda stają znów przed swoim dowódcą i mówią: sorry, możesz być obrażony, że nie zostałeś królem Jerozolimy. My cię rozumiemy, ale myśmy tu przybyli walczyć o grób pański, a on znów jest zagrożony. I my chcemy iść. I dlatego Rajmund, mimo że odmówił i wysłał informację Gottfrieda, że nie przybywa, goni wojska Gottfrieda i zanim doszło do bitwy, udaje mu się te wojska dogonić. Upokorzony przyjeżdża do Gottfrieda, który dzierżąc ten tytuł obrońcy grobu pańskiego dowodzi całą armią. Wojska egipskie obozowały pod Askalonem i tam nie spodziewały się ataku krzyżowców. Egipcjanie byli przeświadczeni, że krzyżowcy zamkną się w Jerozolimie i będą się bronić. Byli do tego przyzwyczajeni, sami zastosowali tą samą taktykę. Wielokrotnym błędem dowódców przez wieki, oby tu jakiś dowódca może to słyszał, jest zakładanie, że przeciwnik myśli tak samo jak my. To jest oczywiście totalny błąd. Nie pomyślał nawet, że krzyżowcy mogą wyjść mu na spotkanie. Dlatego jego wojsko nie było przygotowane do żadnej obrony. Sierpnia Gottfried napotkał olbrzymie stado krów. Ci pasterze, nazwijmy to, prowadzili to stado do Jafty, żeby te krowy sprzedać. Konfiskuje wszystkie. Tak się ładnie mówi, konfiskuje, po prostu je ukradł. Zabiera wszystkie te krowy i krowy włącza do swoich oddziałów. Krowy są pędzone za żołnierzami. Jeżeli by Państwo kiedyś zobaczyli jakąś miniaturę średniowieczną opisującą tą bitwę, to właśnie widzimy dwóch rycerzy, albo tam trzech rycerzy, a między nimi krowa, bo tych krów było tak dużo. 2 dni później 12 sierpnia nad ranem Egipcjanie budzą się i widzą, jak z północy nadciągają wojska nieprzyjacielskie. Proszę Państwa, to jest sierpień. To jest ziemia święta, tam nie padało. Kurz się unosi olbrzymi, jakby milion ludzi szedł. Przypomnę, ich jest 9 tysięcy piechoty i niecałe 1200 jazdy. Wojsk nieprzyjaciela jest przynajmniej 20 tysięcy ludzi. Czyli ogólnie rzecz biorąc, mamy tutaj straszną dysproporcję. Dwukrotnie większa armia egipska. Tymczasem widok jest straszny. Pędzą na nich wojska, a kurzy się, tak jakby szła olbrzymia armia. To te krowy, które szły za żołnierzami, podnosiły taki tuman kurzu, że ci Egipcjanie byli przerażeni, jakby tych krzyżowców było przynajmniej 100 tysięcy. Albo i więcej. Zaczyna się panika w oddziałach egipskich. One nie są przygotowane do ataku. Gottfried postanawia iść na najprostszą taktykę. W środku piechota, druga linia, jeden oddział piechoty ciężkiej, który by miał bronić na wypadek, gdyby wojska się przedarły, a kawaleria flankuje od prawej i od lewej strony. On dowodzi jednym skrzydłem, Rajmund dowodzi drugim skrzydłem. Ta taktyka okazała się bardzo, bardzo owocna w tej potyczce. Zwłaszcza to zostawienie drugiej linii, mimo że to było niedużo ludzi. I Rajmund bał się, że jakby powiedzieć, pierwsza linia będzie za mała, tak? Choćby fizycznie, że ich będzie po prostu za mało. Gdyby nie zostawił tej drugiej linii, jeden oddział, który stał z tyłu, bitwa mogłaby się okazać stracona, ponieważ rzeczywiście ciężkiej kawalerii egipskiej udało się przez pierwszą linię przebić i mogła flankować piechotę, a to sprawiłoby, że bitwa by się zakończyła wcześniej niż się zaczęła. Natomiast ta druga linia, ustawiona przed Gottfrieda tak na zaś, tak, przyjęła uderzenie egipskiej armii. Jazda oczywiście przyjmuje uderzenie. Zarówno Rajmund, jak i Gottfried muszą walczyć i to jest walka bardzo trudna. Przeciwników jest dwukrotnie więcej. Jednakże strach zaczyna padać na Egipcjan od początku i po kilku godzinach walki wojska się wycofują i uciekają. Proszę Państwa, mimo dzielnej postawy samego Al-Afdala wojska nie udało się opanować. Ascalon będzie symbolem zakończenia krucjaty. To tu krucjatowcy rozbili ostatnie zagrożenie i wojska egipskie uciekły do Egiptu i postanowiono na razie odpuścić atak na Jerozolimę. Bitwą o Ascalon kończy się pierwsza krucjata. Był to 12 sierpnia 1099 roku. Sam Ascalon nie zostaje zdobyty. I znów kłótnie między tymi dowódcami. Ascalończycy chcą się poddać, ale tylko Rajmundowi. Rajmund chce to przyjąć, ale Gottfried mówi, no tak, ty też to chcesz przyjąć, to ja odchodzę ze swoimi wojskami. Jak odszedł i oni zobaczyli, że tak mało tych żołnierzy zostało, no to już się nie chcieli poddać i tak dalej, i tak dalej. Konflikty na tej linii były bardzo, bardzo ostre. Ale mimo tego wszystkiego, mimo tych problemów, które tam zaistniały, krucjata kończy się zwycięstwem. Proszę Państwa, zdobyliśmy grób pański w Jerozolimie. Rozpoczęła się era państw krzyżowych. Era, która według archeologów izraelskich, akurat tylko takich znalazłem, jeżeli chodzi o ich informacje, archeolodzy izraelscy twierdzą, że były tylko dwa momenty w historii, gdzie ta ziemia tętniła życiem, gdzie ta ziemia wzrastała, była rozwijana, rozbudowywana, gdzie tam się naprawdę coś działo. Pierwszym momentem było państwo Dawida i Salomona. Na to wskazują wykopaliska, a drugim momentem była era krucjat. Olbrzymi rozwój tych terenów, budowla nowych osiedli, budowla nowych wsi, miast, zamków i tak dalej, i tak dalej. Nigdy później, po upadku Jerozolimy, ta ziemia nie dostała takiego kopa, można powiedzieć, oczywiście do momentu, kiedy powstało wolne państwo Izrael po II wojnie światowej, ale to już jest historia współczesna. Natomiast w trakcie historii to był ten moment, gdzie ta ziemia spływała dobrobytem. Zaczęła się era państw krzyżowych, te państwa powstawały, później były kolejne krucjaty, które miały pomóc utrzymać tę ziemię. Ostatecznie tę ziemię straciliśmy. Czy było warto? Na to muszą Państwo sobie odpowiedzieć sami. Ja uważam, że było jak najbardziej i pamięć o tych wydarzeniach jest niezbędna, powtórzę, niezbędna do tego, byśmy pamiętali, kim my jesteśmy i skąd pochodzimy. To jest nasze dziedzictwo naszej cywilizacji i jeżeli Państwo będą kiedyś chcieli, jeszcze kiedyś opowiem o drugiej i trzeciej krucjacie. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia za miesiąc.